Dzień dobry, Rysiek Zalski z Tajpej. Drobne podsumowanie roku. Ponieważ chińska marynarka i lotnictwo zachowują się coraz agresywniej nie tylko wobec Tajwanu, ale wobec i sąsiadów, tak więc muszą oni się podejmować różne wspólne przedsięwzięcia, żeby się przed tym bronić. I tak dominująca pozycja Chin i ich zasoby i finansowanie praktycznie bez dna powodują właśnie, że sąsiedzi muszą łączyć Chiny, żeby przeciwdziałać. I co oni takiego robią? Opiszę to w trzech częściach. Pierwsza to jest zwiększenie krajowej produkcji broni. I tutaj powiem o czterech krajach, które starają się zapewnić niezależność od zagranicznych producentów broni. I tak japoński premier Fumio Kishida, jego partia zapowiedzieli znaczne zwiększenie wydatków do 2% PKB przez następne 5 lat. Tak naprawdę chińska marynarka jest, mimo że nie nazywa się marynarką, tylko są to japońskie morskie siły samoobrony, jest tak naprawdę piąta na świecie. Jest bardzo dobrze rozwinięta i zaawansowana. W tej chwili stara się zamienić dotychczasową okręt podwodny klasy Soryu na nowszy klasy Taigi, i których jest zaplanowane 7 tych okrętów. Także planują wprowadzić możliwość używania portów lotniczych i portów morskich, cywilnych, także dla wojska w ciągu następnych 2 lat. W tym samym czasie także wprowadzą wspólne dowództwo wojskowe, które połączy i ujednolici dowodzenie wojskiem. Następnym krajem jest Australia, której przemysł obrony też zmaga się z różnymi kłopotami. Na przykład to, że nie mają wystarczającej ilości pocisków, rakiet, starczy im tak naprawdę na 10 dni do 2 tygodni w razie konfliktu. Także kraj chce ten zmniejszyć zależność od obcych producentów i zapewnić zapasy, które by potrzebował w razie konfliktu. Także przemysł okrętowy wymagał unowocześnienia. Ponadto przemysł obronny właśnie jest zdominowany przez wielkich zagranicznych kontrahentów. Dobra wiadomość jest taka w Australii, że na wschodnim wybrzeżu powstaje baza dla okrętów podwodnych w związku z dealem AUKUS, który nabiera powoli biegu. Także przygotowywana jest odległa baza Tyndall dla stacjonowania 6 bombowców B-52 ze Stanów Zjednoczonych. Następnym krajem są Indie, które tak jak Australia chce zmniejszyć swoją zależność od zagranicznych dostawców. Tutaj Indie są klasyfikowane w ramach samowystarczalności armii na 4. miejscu przez SIPRI, czyli Stockholm International Peace Research Institute. 4. miejscu. Indie także 60% swojego sprzętu, swojej broni dotychczas kupowały od Rosji. Tak naprawdę Indie mają drugą największą na świecie armię, 4. największe lotnictwo i 7. marynarkę. I właśnie starają się doprowadzić do tego, żeby być bardziej niezależnym od obcych dostawców. Kolejny jest Tajwan. I tutaj kraj stara się zwiększyć ilość rakiet do 500 w ciągu roku. Także pracuje nad własnym rodzimym okrętem podwodnym. Także są rozmowy z Departamentem Stanu, żeby wykorzystywać wiedzę amerykańską, żeby Tajwan mógł się nią posługiwać, oraz żeby Amerykanie kupowali więcej podzespołów i komponentów z Tajwanu. Druga część, którą chcę mówić, to regionalna współpraca przy nabywaniu broni. I tutaj pokażemy właśnie, jak też kraje się starają zmniejszyć zależność od broni kupowanej od Rosjan i Stanów Zjednoczonych. I tak mamy tutaj współpracę hindusko-japońską i obydwa kraje, ona stale rośnie, i na przykład Japonia zobowiązała się do transferu do Indii niewykrywalnych anten instalowanych na niszczycielach. To jest tak zwany system Unicorn. Ponadto starają się uniezależnić w ten sposób od broni kupowanej z Rosji. Japonia także podpisuje tego typu umowy z 11 innymi krajami. Kolejne to współpraca japońsko-australijska. 2 miesiące temu podpisały oba kraje wspólną deklarację o współpracy w zakresie bezpieczeństwa. I starają się po prostu razem przeciwstawiać zagrożeniu, które odczuwają ze strony Chin. I także zmniejszeniu zależności od przemysłu amerykańskiego. Następne to Indie i Wietnam. Tutaj 12 łodzi, które przekazały Indie Wietnamowi w ramach dealu z pożyczki kredytu na $100 milionów, i ich celem jest pomóc Wietnamowi patrolowanie własnego wybrzeża, tak żeby mogli bronić swoich roszczeń na Morzu Południowochińskim przed wtargnięciami ze strony marynarki chińskiej. Wietnam i Indie mają znaczącą współpracę morską i Indie także są jednym z niewielu krajów, z którymi Wietnam prowadzi ćwiczenia marynarek. Poza Zatoką Halong także Hanoi pozwala Indiom dokować ich okręty w dwóch jeszcze miejscach, które właśnie Indie też mają rozwijać, czyli starać się rozwinąć infrastrukturę. Kolejne to Wietnam i Japonia. Tutaj też jest od 2021 roku wzmocniona współpraca, transfer sprzętu obronnego i technologii. Tokio podpisuje podobne umowy z różnymi krajami w Azji Południowo-Wschodniej, takim jak Filipiny czy Indonezja. Także władze w Tokio starają się rozwinąć współpracę militarną, żeby uniezależnić się właśnie od wieloletniego sojusznika, czyli Stanów Zjednoczonych. I tak na przykład, to jest ciekawe, że dla Japonii Wietnam stał się takim ulubionym miejscem właśnie podróży dla ich premierów i ministrów obrony, których wielu w ostatnim czasie jako pierwszy cel podróży po objęciu urzędu właśnie wybrało Wietnam. I ostatnim tutaj krajem do omówienia jest Australia, która współpracuje także właśnie z Wietnamem i tutaj cały czas pojawia się kwestia Morza Południowochińskiego, na którym Chiny sobie roszczą prawo do praktycznie całego Morza Południowochińskiego i te kraje w znacznej mierze dlatego właśnie się starają współpracować. Jak dotychczas Wietnam ma swoją politykę trzech nie, czyli stara się nie za bardzo zaangażować po żadnej z ich stron. Ponadto tutaj, jeśli chodzi o Australię, to znaczna presja ze strony Pekinu doprowadziła do pogorszenia sytuacji z Filipinami i też tutaj oni nazywają to Morze Południowochińskie Filipińczycy Morzem Zachodnio-Filipińskim i także to przyczyniło się do rosnącej współpracy z Australią. Także Australia i Filipiny są partnerami strategicznymi 2015 roku i ich współpraca wojskowa rośnie. Ostatnim rozdziałem to są wspólne manewry i tutaj pokrótce pokażę, jak właśnie nie tylko rośnie ich współpraca, ale jest coraz zatacza szersze kręgi i co ciekawe właśnie, szczególnie w tym roku, głównie odnosiła się do Morza Południowochińskiego. Właśnie tam, gdzie jest wiele problemów tutaj regionalnych. I tak w lutym na przykład był tak zwany Cobra Gold, czyli to były ćwiczenia tajsko-amerykańskie, 20 krajów. Na następny rok Tajlandia i Stany Zjednoczone jeszcze chcą bardziej rozbudować pełnowymiarowe ćwiczenia, także włączyć w to zagrożenia cybernetyczne. W kwietniu Garuda Shield, czyli znowuż Indonezja, która dotychczas starała się tak zachować neutralne stanowisko w sporach amerykańsko-chińskich. Natomiast ewidentnie widać po tych ćwiczeniach, że o ile rząd stara się być neutralny, to właśnie wojsko indonezyjskie ewidentnie się opowiedziało po stronie Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o Chiny. W październiku tutaj ćwiczenia Kamandak, czyli filipińsko-amerykańskie, odnoszą się między innymi do zawiązanej 70 lat temu traktatu o wzajemnej obronie. Także jest to długa tradycja, bardzo bliskie związki. Także w tym roku pierwszy raz brali tu udział sojusznicy Japonia i Korea Południowa. W listopadzie znowuż ciekawa rzecz, to był przegląd międzynarodowy floty i tutaj japońskie siły morskie gościły wielu sąsiadów. Co ciekawe, w tej sytuacji niedaleko przepływał zupełnie przypadkowo lotniskowiec Ronald Reagan. No i po tym przeglądzie właśnie premier poleciał helikopterem na pokład amerykańskiego lotniskowca i co ciekawe, władze japońskie starały się to jakby wykazać, że on zupełnie przypadkiem tam przepływał. Że jakby to zupełnie przypadkiem premier tam poleciał i wylądował na tym lotniskowcu. Nie chcą za bardzo tej sprawy przedstawiać tak do wiadomości publicznej. I tutaj podsumowanie, że jak widzimy, jest rosnąca świadomość zagrożenia ze strony Chin i sąsiedzi starają się jakoś do tego ustosunkować. Niestety jest to przynajmniej dekady za późno i zbyt niewiele. Jak można stwierdzić, zarówno Zachód, jak i azjatyccy sąsiedzi są zazwyczaj bierni, reaktywni i rzadko podejmują inicjatywę. Teraz chciałbym wprowadzić do wywiadu, który przeprowadziłem z osobą, której od dawna słucham i czytam jego artykuły, Rick Fisher. Jest to znany komentator spraw wojskowości i bezpieczeństwa w Azji, który publikował dla najbardziej renomowanych portali i gazet. Występował w mediach głównego nurtu. Często odwiedzał Azję, w tym także Tajwan i Chiny, aż do momentu, jak jeden z tych dwóch krajów przestał mu przyznawać wizę. Napisał setki artykułów i kilka książek. Najpierw rozmawialiśmy na większej chińskiej wystawie lotniczej w Zhuhai. Opowiadał mi o jej historii i przemianach, jakie przechodziła. I od tego się wywiad rozpoczyna. Od tej historii, kiedy opowiada, jak Chińczycy po raz kolejny przychytrzyli Zachód i uczą się o naszej broni, naszych systemach obronnych i w sumie im za to jeszcze płacimy. Ta historia będzie na początku. Dalej w trakcie tego nagrania przedstawią także dwa kolejne tematy, które poruszaliśmy, to już w trakcie nagrania. Na zakończenie dodam, że jeśli kogoś interesuje cały wywiad, to można go odsłuchać na moim kanale na YouTubie Studio Asia. Zapraszam na wywiad, dziękuję bardzo.
Tak, to ciekawe. Jakąś dekadę temu mogłeś w chińskim internecie znaleźć zdjęcia, na których urzędnicy, organizatorzy wystawy w Zhuhai przyjmowali i rozpakowywali wystawy, eksponaty ze wszystkich krajów. Tylko Chińczycy je rozpakowywali i składali. Prawdopodobnie pracownicy wywiadu.
So as soon as these boxes hit the tarmac, it is Chinese, probably intelligence officials, that are handling them and putting them together. I mean, it's pretty insidious. I mean, I was told.
I około 20 lat temu powiedziano mi to samo o wystawie lotniczej w Singapurze.
It used to be that a Singapore company
początkowo tu rozładunkiem wystaw zachodniej broni zajmowała się lokalna firma. Później dowiedziałem się, że usługę tę przekazano chińskiej firmie. Ile wystaw na świecie przekazało taką usługę chińskim firmom, które teraz dokładnie wiedzą, jak składać i ustawiać naszą broń i mają takie ofensywne możliwości? Następnie w kolejnym etapie mówiliśmy o obronności Tajwanu i możliwościach inwazji przez Chińską Armię Ludową. Dlatego też tajwańscy politycy są niechętni, wymagani od obywateli przystępowania do różnych milicji, uczenia z wideo, podstaw treningu o przydzielaniu broni. To znaczy przydzielić broń mogą na przykład 1500 komendom na Tajwanie. Tak by obywatele mieli do nich dostęp w razie ataku, żeby one tam były składowane.
So that they can be readily available when the PLA.
A atak chińskiej armii ludowej będzie z każdego kierunku. Oni mają ponad 1000 helikopterów transportowych do przeprowadzenia ataku z powietrza. Zmobilizują także znaczną część ze 100 tysięcy barek i tzw. cywilnych promów do transportu ludzi i sprzętu na Tajwan. Nie tylko jeden, ale 3 lub 4 lądowania typu D-Day są w stanie przeprowadzić, by zmusić rząd Tajpej do poddania się. Według mnie obecnie są w stanie przeprowadzić więcej niż 2 inwazje rozmiarów D-Day. Dodaj do tego 3000 pasażerskich Boeingów i Airbusów.
The 3000 Boeing and Airbus airliners that can all if they capture enough airfields.
Jeśli zabezpieczą wystarczającą ilość lotnisk, będą w stanie stale dowodzić ludzi i sprzęt. Tak więc potrzeba milicji i ukraińskiej mobilizacji. Każdy, kto jest w stanie, musi nauczyć się walczyć. Powinien nauczyć się strzelać z broni, odpalić rakietę, zainstalować minę, unieszkodliwić czołg. Setki tysięcy obywateli powinni nabyć te umiejętności i mieć dostęp do broni. Następnie rozmawialiśmy także o opublikowanym dawno temu i nieznanym szerszej publiczności artykule w chińskiej prasie o 7 wojnach czekających Chiny. I tak, Chodzi o publikację, która okazała się kilka lat temu. Pierwsza wojna byłaby o Tajwan, zgodnie z tą publikacją w Chinach. Druga o zabezpieczenie Morza Południowochińskiego. Trzecia czy czwarta o wyspy Ryukyu.
The third or fourth war was going to be to take the Ryukyu island chain. Now
następnie o terytoria indyjskie.
Then to conquer the disputed territories.
I na koniec wojna o terytoria obecnie rosyjskie.
Win the war with Russia to take back the territories that Russia took from China hundreds of years ago.
Nigdy nie uważałem, że oni widzą Tajwan jako koniec ich
ambicji.
To jest dopiero początek.
Battle for Taiwan represents the beginning of their global hegemonic ambition.
W tym czasie Chiny będą tworzyły na Tajwanie gigantyczną bazę wojskową.
Eventually taking Okinawa, of course. All of this will happen. But at the same time, China will be developing Taiwan.
Gigantyczną bazę wojskową z pociskami balistycznymi i atomowymi. Okrętami podwodnymi. Bombowcami i całą flotą.
Bombers, power projection fleets, aircraft carriers. All of this will be going to
Taiwan. A tajwańska młodzież zostanie wcielona do chińskiej armii i będzie walczyła w wojnach chińskiej armii ludowej.
China believes it must win on the road to hegemony. And right now, or for the past,
w ciągu ostatnich 10 do 15 lat Chiny starają się wznowić konflikt falklandzki, uzbroić Argentynę, tak by miała większą możliwość niepokoić i zastraszać Wielką Brytanię.
So that at least Argentina has a better chance of intimidating, coercing Britain into giving up.
Stany Zjednoczone domagają się, by te wyspy pozostały w brytyjskich rękach. Chiny zaś mogą sytuację wykorzystywać nie tylko przeciw USA, ale rozgrywać to w całej Ameryce Południowej. Nie możemy pozwolić im przejść w argentyńskie ręce, bo oddadzą je natychmiast Chinom. Są konieczne do ochrony USA przed chińskimi pociskami hipersonicznymi. Celem Komunistycznej Partii Chin jest globalna hegemonia.
Over the South Pole and then travel north to attack targets in the United States. So Taiwan is not the end of Chinese Communist Party ambitions. It is the beginning. And the target is the goal is global hegemony, control over the security and prosperity of all countries on Earth. And we should all be very alarmed.